murach. Audycja pod tytułem Słomiany zapał czy fatalne zauroczenie. Witam Cię niezwykle serdecznie w ostatnim odcinku Domku w chmurach. To znaczy ostatnim, który przebiega w dotychczasowej konwencji, którą od pierwszego odcinka, właściwie opisałam w pierwszym odcinku ją, niezbyt dobrze moim zdaniem dobrałam. I przepraszam, że tak długo trzeba było czekać na ten odcinek, ale zdarzyło się coś, co wprowadziło mnie dosyć dużą konfuzję na temat formy, w jakiej prowadzę ten podcast i musiałam to sobie trochę przemyśleć. Opowiem o przyczynach jeszcze pod koniec, tymczasem zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania. Dzisiaj chciałabym powiedzieć parę słów o tym, dlaczego i jak tracimy impet w dążeniu do wolności, do miłości i do prawdy. Moje dążenia do tych idei zawierają się głównie w obnażaniu hipokryzji i bezsensowności ingerencji państwa w życie człowieka, ponieważ uważam, że ta ingerencja jest podstawową blokadą w dążeniu do tych idei. Chociaż chciałabym patrzeć na nią jak na taką przejściową trudność do pokonania, jak na wyzwanie do podjęcia, jak na konkurencję o ludzkie poglądy. Pewnie Martin tutaj się oburzy od razu tak, że to propaganda się je, ale po prostu wolałabym, żeby ludzie, którzy mnie otaczają, raczej nie chcieli, nie, na pewno nie chcieli pozbawiać mnie mojej wolności przy pomocy przemocy, która jest przecież przeciwieństwem miłości, no i przy pomocy kłamstw, na przykład wmawiając mi i innym ludziom, że przecież potrzebujemy tego wszystkiego i nawet nie pytając się o moją zgodę. A guzik, nie poddam się tak łatwo. Chociaż mnie nachodzą czasem chwile zwątpienia. Na szczęście, miarę rzadko. Nie wiem, jak Ty się do tego odnosisz, drogi słuchaczu. Słucha mnie tam ktoś w ogóle? Nie wiem, jesteś może wolnościowcem? Jeśli jesteś, to ogromnie się cieszę. Natomiast jeśli nie jesteś, to bardzo serdecznie dziękuję Ci, że przysurfowałeś tutaj na tą naszą małą enklawę. I cieszy mnie to równie mocno, że jesteś. Dziękuję. Aby dowiedzieć się, skąd bierze się słomiany zapał w człowieku, trzeba by chyba najpierw poszukać źródła tego słomianego zapału, a właściwie źródła idei, jakie wzięły się w mojej głowie. Jak znaleźliśmy się tak w zasadzie na tej drodze? Bo myślę, że sposób, w jaki się tam znaleźliśmy, bardzo mocno determinuje z kolei sposób, w jaki z tej drogi niestety, ale schodzimy. Albo już zeszliśmy. Różnie to bywa. Wśród moich znajomych, takich ludzi, którym dałabym miano wolnościowców, wielu miało dosyć podobną historię. Początki bywają dosyć oszałamiające. Chociaż nie, takie początkowe początki to niekoniecznie. Bo na początku bywa sporo zaprzeczania. No bo jak to? Że te rzeczy, które wierzyłam do tej pory, nie są prawdziwe? I może istnieć inny porządek niż ten, który mamy teraz? Taki dobrowolny. To może być trudne do przyjęcia, jeśli nie dowiedziałeś się tego wystarczająco wcześnie, na przykład od rodziców. Ale jak już się człowiek z tym pogodzi, to przychodzi bardzo piękny czas. Czas nadziei, taki czas, gdy czuję się, że mogę wszystko. To bardzo ważny czas. I dobrze by było, myślę, żeby trwał dłużej, a najlepiej to zawsze. I dobrze by było, gdyby był poświęcony zgłębianiu idei i testowaniu jej, czy na pewno jest zgodna z prawdą i czy na pewno pozwala mi osiągnąć wszystko, czego potrzebuję. Czasem zdarza się niestety, że ten czas zostaje zmarnowany. Na przykład na uwielbienie dla człowieka, który pierwszy nam o tej idei powiedział. I często ci ludzie bywają bardzo charyzmatyczni, wydają się wiedzieć chyba wszystko na ten temat. I ten człowiek może się stać dla kogoś autorytetem i no, niestety niejako uosobieniem samej idei. Uważam, że jest to bardzo zgubne podejście. Bo jak dla mnie, zawsze, prawie w każdym przypadku takie podejście oznacza rozczarowanie. I porównałabym ten efekt do jakiegoś fatalnego zauroczenia. Takie historie bywają dosyć smutne i często rozczarowujące. A nawet podejrzewam, że dla wielu dosyć wstydliwe. Dlaczego? Pozwolę sobie przytoczyć tutaj przykład. Pewien człowiek, powiedzmy, że obmyśla jakąś wspaniałą dietę, dzięki której każdy może w miarę szybko uzyskać upragnioną wagę bez większych wysiłków i bez utraty zdrowia. Autor tej diety jest sam dosyć szczupły i sprzedaje bardzo wiele książek o tym, szybko się pogaci. Niestety po jakimś czasie z jakiegoś powodu wpada w depresję i co dziwne zaczyna tyć. A jak reagują na to ludzie? Znaczna część jego fanów po prostu porzuca tą dietę, nie wierząc już dłużej w jej działanie. No i przy samej diecie pozostaje niewielu ludzi, których tamta większość często zaczyna nazywać fanatykami po prostu, fanatykami. A ponieważ media robią złą opinię, zamieszczając wszędzie zdjęcia niezbyt już takiego szczupłego autora i w efekcie mało kto zaczyna tą dietę. No bo jak można ufać człowiekowi, który sam nie przestrzega głoszonych przez siebie pomysłów, przez co same pomysły wydają się dosyć niespójne. Trudna sprawa, nie? W tym przykładzie chciałabym właśnie szczególnie podkreślić różnice i zależności między trzema najważniejszymi elementami występującymi właśnie tutaj, w tej opowieści. Pierwszym elementem takim ważnym jest tutaj człowiek, a właściwie ludzie. Każdy zazwyczaj sam wybiera idee, do których dąży i wyznacza sobie je jako cele i obmyśla własny sposób na dążenie właśnie do tych idei. Ale ludzie się zmieniają. No wiadomo, nie są idealni, nie są perfekcyjni, jak ideę. Dlatego nie zawsze można oceniać ideę przez pryzmat postępowania ludzi, przynajmniej moim zdaniem. I mamy ludzi, którzy tworzą drogi do idei oraz takich, którzy tylko chodzą tymi drogami. No i mamy jeszcze ignorantów. Ale ignoranci to raczej nie chodzą, oni się tułają z kąta w kąt. Tak na chybił trafił, wybierając różne drogi. Drugim elementem bardzo ważnym jest droga do idei. I w tym przykładzie powyższym jest nim dieta. Droga oznacza sposób na to, co należałoby robić, by dotrzeć do samej idei. Wiadomo, tych sposobów na jedną ideę przypada bardzo wiele. I co ciekawe, w ogóle rozbieżności w takich sposobach do dążenia do pozornie tej samej idei często wynikają z tego, że różni ludzie mają różne rzeczy na myśli, gdy definiują ideę. Powiedzmy, że na przykład idea wolności zupełnie inaczej musi być postrzegana, no nie, przez, powiedzmy, komunistę, niż przez libertarianina. To determinuje zupełnie inny sposób dążenia do idei. A jak odnaleźć właściwy sposób? Moim zdaniem najlepiej po prostu obserwując i wnioskując, badając te wszystkie sposoby. Ja na przykład bardzo lubię robić sobie takie crash testy takich sposobów. Czyli biorę sobie taki sposób na warsztat i sprawdzam, czy zgadza się z tymi moimi trzema podstawowymi ideami, czy nie zakłóca mojej wolności ani niczej innej, czy nie psuje jakichś stosunków między ludźmi, czy nie przeczy prawdzie. No i jeśli dana idea zgadza się z tymi trzema moimi podstawowymi, no to w takim razie jest okej i się nadaje do użycia. Trzecim i chyba najważniejszym elementem w tym przykładzie jest sama idea. W przywołanym przypadku ideą jest taka zdrowa, szczupła sylwetka. Jest ona, powiedzmy, wartością stałą, czymś, do czego można dążyć, chociaż raczej nie sądzę, żeby był sposób na to, żeby te dążenia się zakończyły po prostu rezultatem, że tak, już teraz w tym momencie udało się dotrzeć do idei. Raczej to wygląda tak, że cały czas trzeba do niej nieustannie dążyć. No i te dążenia moim zdaniem mają w sobie pewien dosyć ponętny urok i niewątpliwe piękno. Chociaż idee to się czasem trochę zmieniają na przestrzeni wieków. Na przykład przecież ktoś kiedyś wymyślił, że rubensowskie kształty są sexy. Co, no moim zdaniem, raczej nie zaprzecza naszej idei zgrabnej, szczupłej figury, bo przecież te rubensowskie kształty się po prostu nie przyjęły na dłuższą metę, no nie? I ja postrzegam te zmiany w ideach raczej jako taką przejściową modę. Takie drobne fluktuacje. W przybliżeniu można jednak powiedzieć, myślę, że idea jest wartością stałą, a człowiek i sposoby dotarcia do samej idei bardzo często się zmieniają. Zastanawiasz się pewnie, drogi słuchaczu, po co ja to wszystko mówię? No właśnie po to, żebyś zrozumiał, że istnieją naprawdę ogromne różnice między tymi trzema elementami. Człowiek bardzo różni się od sposobu dotarcia do idei, jaki sobie obmyśli, i także różni się od samej idei. A zatem człowiek, jego sposób i sama idea to trzy zupełnie inne rzeczy. Niby oczywiste, nie? No to dlaczego tak często słyszę przywoływany zupełnie bezsensowny dla mnie ciąg liter, kiedy powiem o czymś związanym właśnie z tymi trzema ideami moimi, zwłaszcza jeśli odnoszę się do wolności? Weź, nie mów o tym głośno. Na co ja zazwyczaj odpowiadam, no ale dlaczego? Odpowiedzią jest, bo Janusz Korwin-Hitler, to znaczy Mikke. Okej, to się wytnie. No i to ma być argument, ja się pytam, jak można nie rozróżniać tych trzech fundamentalnie różniących się pojęć? To ja po prostu nie rozumiem. Znaczy, ja wiem, że ty akurat pewnie rozumiesz te różnice, ale inni, którzy tego słuchają, no nie wiem, może oni nie. Człowiek to nie jest to samo, co idea. Co więcej, człowiek to nie jest nawet to samo, co jego sposób dotarcia do idei. Nie możemy oceniać jednego na podstawie drugiego. Z tych trzech elementów, moim zdaniem, wypada badać rozumowo każdy z osobna. I ewentualnie, po tym dopiero, sprawdzić, jak te elementy do siebie pasują, tak w całości. I wiesz co jeszcze? Według mnie najgorszy z tego wszystkiego minus takiego oceniania idei przez pryzmat zachowań ludzi jest taki, że przez to można w sobie po prostu wrzucić wiele osób zupełnie niepodobnych do siebie, do jednego wora. Odpowiedzialność jest zbiorowa, czyli zupełnie bez sensu i pomieszane, nie? I nieważne, czy sposób jest dobry, czy zły, jeden człowiek coś sknoci, cierpią wszyscy. Ale, co najgorsze, cierpi sama idea. W Polsce, powiedzmy, jeden czy drugi artysta będzie się naśmiewał z czegoś, obrażał innych, żeby potem się dziwić i oburzać, że ludzie nie interesują się wolnością. Jak to? I potem do wspólnego wora trafiają wszyscy postrzegani jako wolnościowcy. Powiedzmy, Stefan Molyneux ląduje koło Martina. Martin zaś koło, no myślę, że byłby zadowolony, dziewczyn z...
Sex, lies and anarchy.
A one obok, powiedzmy, agenta i tak dalej. Dlatego właśnie nie znoszę na przykład filmów w stylu zabili go i uciekł, a potem uratował cały świat. I to sam jeden. Jak na przykład w sketchu Pablo Francisco, Tortilla Boy. Słyszeliście?
One man, one solution. Arnold Schwarzenegger, this summer is... Little Tortilla Boy.
To jest po prostu idealny, gotowy schemat na to, by zgubić granicę między człowiekiem a ideą. I w dodatku to zabija inicjatywę. No bo kto ogląda ten film w większości? Czy to są jakieś tłumy Conanów, barbarzyńców, Supermanów i im podobnych? Czy raczej normalni ludzie? I jak taki zwykły człowiek zobaczy te wszystkie heroiczne wyczyny, to niby może sobie pomyśleć: o wow, ja też tak chcę, będę ratował świat, od dzisiaj to moja życiowa misja. Ale coś mi się wydaje, że chyba raczej pomyśli: no, to jest dopiero bohater. No, jeden taki na cały świat. Rzadko się taki zdarza. Czyli szansa, że będę kimś takim wynosi 1 do 7 miliardów. Mało. No i co? I taki normalny człowiek pozostaje normalnym człowiekiem. Bo przecież dlaczego to on miałby być tym, który zmieni wszystko? W rzeczywistości to wcale nie musi tak wyglądać, no i pewnie tak nie wygląda. Świat nie zmienia się przecież od jednego człowieka. No, zazwyczaj są wyjątki, jak Tesla. Do zmian, moim zdaniem, potrzeba bardzo wielu, wielu ludzi. I tak sobie myślę, że chyba nie ma co czekać, aż ci ludzie sami z siebie się pojawią. Chyba trzeba być tymi ludźmi. Albo być właśnie tym człowiekiem raczej. No ale po co? Trudno, pozostając człowiekiem, a w dodatku w miarę szczerym ze sobą, okłamywać się, że wszystko na tym świecie jest okej. Albo że jest tak, bo tak musi być. Albo że ja przecież nie mogę niczego zmienić. I trudno jest, kiedy zewsząd atakują nas jakieś absurdy i niegodziwość. Jest tego tak wiele, że po prostu nawet nie chce mi się trochę o tym mówić. Nie chce mi się nawet o tym myśleć. Nie chce mi się o tym wiedzieć. No ale muszę, za późno. To wszystko przecież dotyczy mnie bezpośrednio. Muszę wiedzieć, z czego to państwo chce mnie okraść i jakie pokraźne ma na to wymówki, no bo muszę przecież im te wszystkie wymówki powytykać, kto to zrobi, jak nie ja. No i muszę wiedzieć, no bo jak na przykład nie dam im się okraść, to pójdę do więzienia albo mogą mi zabrać wszystko, co tylko zechcą. No więc, co ja mogę z tym zrobić? Jak tak każdy popatrzy na siebie, to myślę, że większość pomyśli sobie, no, a co ja mogę? Oni mają wszystko, płacą przychylnym sobie mediom, mają własną propagandową telewizję i żadne, zupełnie żadne konwencjonalne radio im nie podskoczy, no bo po prostu odbiorą mu możliwość nadawania. Nie podskoczy im też żadna telewizja. Mają do dyspozycji umysły dzieci przez kilka godzin dziennie, pod przymusem również rzeczywiście. Mogą, jeśli tylko zechcą, zniszczyć każdego przedsiębiorcę pod byle pretekstem. A to wszystko, co najgorsze, za pieniądze, które pochodzą z kradzieży. Zupełnie legalnej, w świetle prawa. To jest okropne, po prostu tak bardzo, że trudno o tym mówić. Czasami chciałoby się wyprzeć te słowa z umysłu i nie pamiętać o tym wszystkim. Czy to jest wspomniany zapał? Może. Myślę, że każdy chyba miewa trudne chwile. Zaraz, ale mówiłam, że mogą zabrać mi cokolwiek zechcą? Sorry, nie, przesadziłam. Wybacz. Bo nie mogą nam zabrać najważniejszego. Tego, co mamy najcenniejsze. Nie mogą nam zabrać naszych idei, naszych marzeń o miłości, o wolności i prawdzie. Nie zabiorą nam tego, co mamy w naszych sercach i umysłach. Nawet jeśli zabraliby wszystko, co da się zabrać. Myślę, że dla mnie przynajmniej jest to bardzo budujące. A co można zrobić, by pielęgnować to, co mamy najcenniejsze? Przede wszystkim pamiętać o tej wartości i to dosłownie. Opowiem Ci pewną historię. Tak przy okazji jeszcze powiem, że bardzo serdecznie dziękuję człowiekowi, który skomentował jedną z moich audycji. Nazywa się Mrolo albo Misterolo, nie wiem jak to się czyta. I w tym komentarzu, może niezbyt przychylnym, zacytował Napoleona Hilla, z którego książki właśnie zaczerpnęłam tą historię, którą teraz Ci opowiem. Pan Hill przeprowadził eksperyment na jednej z amerykańskich uczelni prawie 100 lat temu. Poprosił on studentów, aby napisali esej na temat tego, jak Henry Ford, ówczesny właściciel najprężniej rozwijającej się firmy produkującej samochody, stał się bogaty. Proszono również o napisanie, jaki kapitał posiada Ford, no i co się nań składa. Większość studentów zbierała oświadczenia majątkowe i spisy własności. W tych dokumentach znajdowały się głównie informacje o tym, ile gotówki posiada Ford, ile materiałów i produktów, budynków. No i również pisali, że reputacja ma znaczenie i ta reputacja była szacowana na około 10-20% wartości tych wszystkich posiadanych przez Forda własności. Z grupy właśnie tych kilkuset studentów jeden tylko odpowiedział na to pytanie w ten sposób, że majątek Forda składa się głównie z dwóch rzeczy. Pierwszą z tych rzeczy jest kapitał obrotowy oraz materiały i gotowe produkty. Zaś drugą jest zorganizowana wiedza zdobyta przez doświadczenie samego właściciela przy współpracy z dobrze wyszkoloną organizacją, która po prostu wie, jak stosować najkorzystniej tą wiedzę. Chociaż trudno oszacować dokładnie wartość tych dwóch grup majątków, to w przybliżeniu można powiedzieć, że zorganizowana wiedza wynosi około 75% wartości majątku Forda, zaś majątek w gotówce i produktach jest to około 25%, co odkrył tylko jeden ze studentów. Ale właśnie Napoleon Hill to jemu przyznał rację. Wynika z tego, że najcenniejszą wartością jest umysł samego Forda. I gdyby nawet zniszczyć cały jego dorobek materialny, każdą fabrykę i każdy gotowy produkt, zabrać mu wszystkie pieniądze, to jest niemal pewne, że ten człowiek mógłby bez większego problemu szybko odbudować wszystko, co osiągnął do tej pory, być może nawet jeszcze z lepszym rezultatem, no bo mógłby od początku z doświadczeniem budować, bo pieniądze dla takich ludzi zawsze się znajdą i każdy chętnie udzieli kredytu komuś takiemu, na przykład. I moim zdaniem to samo dotyczy każdego człowieka, no bo najcenniejsze jest to, co mamy w sercach i w umysłach. Warto to chronić i pielęgnować. A na słomiany zapał, przynajmniej w moim wypadku, pomaga chyba po prostu przeczekać, co najgorsze. I dobrze jest wyznaczyć sobie takie małe cele, które dosyć łatwo jest zrealizować. I kiedy właśnie taki cel uda się osiągnąć, to wtedy naprawdę bardzo się z tego osiągnięcia cieszyć. Ale tak bez kitu, tak cieszyć się jak dziecko. Dobrze jest po prostu wtedy poczuć tą radość. Mówić i działać tak płomiennie, z pasją i, no i pamiętać o tym cały czas, że to jest wielka wartość. I życzę Ci, drogi słuchaczu, żebyś zawsze zachował młody umysł, odporny na przytłaczające Cię okropności, otwarty na prawdę, dobro, piękno i wolność. I tak jak obiecałam, powiem teraz, co się stało, że muszą zajść pewne zmiany w domku. No więc tak to jakoś wyszło, no że... No bo domek mi wylądował. Po prostu nie jest już dłużej zawieszony w chmurach, tylko przeprowadził się dosyć, no, znacznie niżej w troposferę. Wyobraź sobie w ogóle takie zdarzenie. Siedzę sobie spokojnie, zamyślona w domku, aż tu nagle czuję ogromny wstrząs. Książki mi z półek lecą. Na szczęście nic mi się nie stało. I tak sobie pomyślałam. Trzęsienie ziemi w chmurach, tak? To bardzo ciekawe. Wychodzę przed domek, a tam nie ma już tylu chmur. Jakoś tak się trochę przerzedziły. I domek mi się zawiesił gdzieś w górach, tak przynajmniej wnoszę po krajobrazie. Ale przypomniało mi się, że ten wstrząs miał miejsce dokładnie wtedy, kiedy rozmyślałam nad słowami, które przeczytałam tego samego dnia. I to wszystko jest wina tego, kto je napisał. Ich autorem jest pan Richard Ralston i to właśnie jego obarczam głównym ciężarem winy za opóźnienie w zamieszczeniu tej właśnie audycji. Bo jak usłyszałam te słowa, to dosłownie nie wiedziałam, co mam zrobić i to wprowadziło mnie w niezłą konfuzję. Także musiałam to sobie wszystko przemyśleć, jak to wszystko ma dalej wyglądać i jego słowa brzmiały tak. Cytuję, uwaga. Filozofia nie jest ucieczką od realnego świata do czegoś odległego od codziennego życia. Takiego domku w chmurach na przykład. Ale praktyczną potrzebą każdego aspektu życia w realnym świecie. Od codziennych interesów biznesowych aż po najszersze sprawy polityki i ekonomii. Bez odpowiedniej filozofii jako podstawy i naszej obrony wolny rynek idei zwyczajnie zniknie. Koniec cytatu, uwaga. Tak, wiesz co, właśnie tak sobie myślę, że jeśli będziemy traktować filozofię i ideę jak coś, co nie ma wpływu na nasze codzienne życie, bo uwierz mi, ma ogromny wpływ. To, jak postrzegamy różne idee, może tego nawet nie zauważamy, ale to jest wszędzie. To jest w telewizji, w radiu, to jest w rozmowach międzyludzkich. Tylko, że to jest gdzieś tam tak niezauważenie wplecione. Myślę, że jeśli będziemy udawać, że idee i że filozofia jest czymś oderwanym od ziemi, to wtedy możemy mieć pewność, że ktoś będzie próbował zmienić nasze podejście do życia, ktoś będzie nam próbował wcisnąć na siłę jakąś lewą filozofię. Proszę tutaj nie odwoływać się do polityki. Lewą znaczy się... No i dobra, nie będę tego komentować. Zatem pamiętaj, od teraz, jak będziesz sobie myśleć o domku w chmurach, to koniecznie wyobraź sobie ten domek w chmurach takich, co śmigają między górskimi szczytami, gdzie powietrze jest rześkie i można oddychać pełną piersią. Chociaż nadal nie tak łatwo tu trafić. Żeby wejść na górę, trzeba się jednak trochę zmęczyć, ale myślę, że to dobre dla zdrowia. Na koniec jeszcze, odnośnie mylenia ludzi z ideami, mam małą przestrogę. Lepiej nie zakochuj się w politykach, ani w dziennikarzach, w publicystach, ani, tu uwaga, ani nawet w podcasterach. Okej? Okay? Ja ze swojej strony za to serdecznie polecam zakochiwanie się w ideach. Dziękuję też Sylwkowi, który skomentował poprzedni odcinek o wspólnotach, także podsunął mi pomysł mówienia na temat odróżnienia zarówno idei, jak i sposobów dotarcia do idei od samego człowieka. Ojej, ale to zamieszane. Ale już mówiłam, wiesz o co chodzi. Dziękuję bardzo wszystkim komentującym. Bardzo się cieszę, że moja poprzednia audycja sprowokowała niektórych do dyskusji. Dla mnie one są bardzo cenne, te dyskusje. Z tych wypowiedzi można wyciągnąć wiele naprawdę konstruktywnych wniosków. Także jeśli udało Ci się wysłuchać mnie aż do tego momentu, to bardzo serdecznie Cię proszę, zostaw koniecznie komentarz pod spodem. A jeśli może też nie sprawić to większego zachodu, proszę oceń przy pomocy gwiazdki, jak Ci się podobało, dobrze? Ale nie nalegam, jakby coś. Aha, i mam jeszcze piosenkę. To znaczy mamy. Mamy, tak. Dziękuję ogromnie, ogromnie serdecznie Gabi, która zagrała partię na altówce. Dzięki temu ta piosenka brzmi naprawdę magicznie. No, bez tego byłaby niepełna. Dziękuję Ci bardzo, Gabi. Aha, i dziękuję jeszcze serdecznie tajemniczemu gitarzyście, który niestety, ale nie chciał się ujawniać tutaj, ale myślę, że warto mu podziękować, ponieważ jakbym tego nie powiedziała, to byłoby, że to ja gram na tej gitarze, ale nie, to nie ja, ja tylko śpiewam. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Po co znowu piosenka? Po co znowu ta piosenka? No bo po prostu lubię śpiewać, nie? No i może przy okazji komuś przyniesie taka piosenka odrobinę otuchy, może ciepła, gdy już mu tego zabraknie. Zatem wszystkiego dobrego i dzięki Ci serdeczne za wysłuchanie mnie do końca. I mówiła jak zwykle specjalnie dla Ciebie Kasia.
Jakie tępy mi zakreśla oczy młodości.